Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. Ale aby te słowa napisane przez świętego Pawła, objawione przez Jezusa Chrystusa, mogły się zrealizować w naszym życiu, byśmy żyli dla Pana i umierali dla Pana, trzeba, abyśmy w naszym życiu kierowali się sumieniem prawym, dobrze ukształtowanym i pewnym. O ludzi sumienia wołał święty Jan Paweł II w kazaniu, które wygłaszał w Skoczowie 22 maja 1995 roku. Bracia i siostry, Bóg daje człowiekowi możliwość, aby był człowiekiem sumienia, by kierował mądrze, rozumnie swoim życiem, swoim postępowaniem. A jednym z takich skarbów, jakie otrzymuje człowiek od Boga, jest właśnie sumienie. Ono nie dochodzi do głosu w pierwszych latach, ponieważ potrzebuje dwóch narzędzi, które rozwijają się w późniejszym okresie życia człowieka, to rozum i nasza wola. Powinna być silna wola. W miarę jak dziecko zaczyna myśleć, rozróżniać co dobre, co złe, sumienie wzywa go do czynienia dobra, a unikania zła. Bo sumienie to głos Boga, który pragnie prowadzić człowieka drogą dobra do swojego królestwa. Ale ten głos jest delikatny, ponieważ nie może ograniczać wolności człowieka. W naszych czasach ta delikatność, w czasach, gdzie ludzie rozpychają się łokciami, stanowi o jego słabości. Obok sumienia w sercu człowieka mieszka jeszcze druga siła, agresywna, a tą siłą jest egoizm, który posiada przewagę nad sumieniem, choćby z tej racji, że dochodzi do głosu dużo wcześniej niż sumienie. To mały człowiek najpierw jest jednym wielkim egoistą, ale może stać się człowiekiem sumienia. Ale wiemy, że wielkimi egoistami są również ludzie dorośli. Sumienie rozróżnia rzeczy na dobre i złe, nakazuje czynić te pierwsze, a unikać drugich. Egoizm natomiast rozróżnia rzeczy na przyjemne i nieprzyjemne, zmuszając niejako człowieka do sięgania po te pierwsze, a unikanie tych drugich. Najczęściej te podziały nie pokrywają się sobą, nie pokrywają się z nakazami sumienia, bo czynić dobro dla egoizmu to jest coś trudnego, wymagającego ofiary, a więc nieprzyjemnego. Zaś zakazane zło egoizm traktuje jako coś, co jest owocem rozkoszy, niosącym szczęście i przyjemność, przynajmniej doraźne szczęście. Sumienie przy tym liczy się zawsze z dobrem innych ludzi, dobrem drugiego człowieka. Natomiast egoizm nie bierze pod uwagę ani innych ludzi, ale tylko własną przyjemność. Egoista myśli tylko o sobie. Sumienie liczy się też z wiecznością i wszystko ocenia z jej perspektywy. Natomiast egoizm nie myśli nawet o śmierci, która ostatecznie stanowi całkowitą jego klęskę. Egoizm zmierza do wykorzystania chwili obecnej, do wyciskania wszystkiego, co jest możliwe tylko dla siebie. Sumienie szanuje wolność, a egoizm utożsamia wolność ze znanym powiedzeniem rób ta, co chce ta, pogrążając człowieka w niewoli własnych zachcianek. Egoizm prowadzi walkę z sumieniem i zmierza do tego, aby przestało się odzywać, chce sumienie zagłuszyć. I każde pójście za egoizmem jest klęską sumienia, które może głośno płakać przez tak zwane wyrzuty sumienia, o których często można słyszeć w rozmowach. Sumienie w ten sposób wzywa do naprawy popełnionego zła. Jeśli ono zostanie uczynione, naprawa tego zła, sumienie znowu przejmie kierownictwo w naszym sercu i napełni nasze wnętrze pokojem. Jeśli natomiast do jednego zła, które popełnimy, do jednego grzechu, człowiek zacznie dodawać następne czyny, sumienie będzie coraz bardziej milkło, aż ostatecznie przestanie się odzywać. Sumienie można powiedzieć, że jest podobnie jak z białym, czystym obrusem, który leży na stole. Jeżeli tam powstanie jedna plama, to nas bardzo razi, chcemy szybko zareagować i tę plamę usunąć. Ale kiedy tych plam na tym obrusie będzie już 10, 20 albo 30, to już przestanie nas razić i wszystko nam będzie jedno. Znaczy, siostry, Bóg przemawia do człowieka przez sumienie, ale nawet wszelkie słowo zewnętrzne, które skierowane jest do sumienia i dopiero sumienie czyni je owocnym, bo ono musi wydać rozporządzenie, podjąć decyzję, aby człowiek mógł działać. Zło natomiast i świat przemawiają do człowieka przez egoizm, dlatego w sercu ciągle trwa wielkie zmaganie, można powiedzieć wojna sumienia z egoizmem, które w rzeczywistości jest zmaganiem Boga ze złem, z szatanem o każdego człowieka. Doskonałość nasza powinna zasadzać się na ochronie i udoskonalaniu naszego sumienia. A niedoskonałość polega na tym, że oddajemy ster naszego życia, postępowania w ręce egoizmu. W pierwszym przypadku człowiek staje się posłusznym Bogu, kieruje się sumieniem godnym, prawym, a w drugim przypadku człowiek posłuszny jest przeciwnikowi Boga, a tego przeciwnika Boga nazywamy szatanem. Egoizm jako siła agresywna zmierza też do zniszczenia sumienia i idzie zasadniczo w trzech kierunkach. Po pierwsze, idzie do tego, aby nie liczyć się z nakazami sumienia, a więc do łamania sumienia. Po drugie, idzie w kierunku zacierania granicy pomiędzy dobrym a złem, czyli osłabiania bystrości umysłu, które jest odpowiedzialny za ocenę moralną danego czynu. Wreszcie egoizm prowadzi do osłabienia woli człowieka. Sumienie bowiem posługuje się rozumem i wolą. Jeśli jedno z tych narzędzi nie jest w pełni sprawne, jego działanie jest ograniczone, a egoizm bazuje z reguły na uczuciach i namiętnościach, ponieważ to one oceniają rzeczywistość pod kątem przyjemności, a nie pod kątem dobra i zła moralnego. To lekceważenie sumienia polega na tym, że wprawdzie człowiek wie, że nie powinien kraść, ale nadarzyła się wyjątkowa okazja, mogę się wzbogacić o większą sumę pieniędzy, nikt mnie nie widzi, kamer nie ma, dlaczego nie pokusić się o tą kradzież? I może są wyrzuty sumienia przy tej pierwszej decyzji, aby złamać ten zakaz sumienia. To przy drugiej kradzieży te wyrzuty sumienia będą mniejsze, przy trzeciej jeszcze mniejsze, a przy kolejnych, następnych już sumienie przestanie się odzywać. I tak jest, moi drodzy, ze wszystkimi grzechami. Najtrudniej opuścić pierwszą mszę świętą, najtrudniej zapomnieć o jednej modlitwie, najtrudniej popełnić pierwsze kłamstwo, a później przychodzi coraz to łatwiej. I tak jest ze zdradą małżeńską, tak jest z lekarzem ginekologiem, który zdecydował się na aborcję. Może ręce mu drżą, kiedy dokonuje pierwszego zabójstwa dziecka, ale kiedy czyni to już po raz tysięczny, on już w ogóle o tym nie myśli. Ale jak długo sumienie potępia dany czyn, człowiek ma jeszcze szansę, aby naprawić to, aby się odwrócić od tego. A kiedy sumienie przestanie się odzywać, to właściwie ten człowiek jest skazany, że nie odzyska moralnej świętości, dobrego postępowania. Chyba że zdarzy się taki nadzwyczajny przypadek, jaki znamy choćby z Pisma Świętego, dotyczący Szawła, który prześladował chrześcijan. I trzeba było, aby Pan Jezus objawił mu się w drodze do Damaszku i spadł z konia, usłyszał słowa: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Ten Szaweł, potem święty Paweł, miał okazję, możliwość nawrócenia się. Druga forma niszczenia sumienia to jest świadome moje pozostawanie w niewiedzy. I to często ludzie wykształceni mogą powiedzieć, że lepiej tego nie wiedzieć, bo wtedy jest łatwiej żyć. I można się zapytać, czy ja pogłębiam swoją wiarę, czy czytam katolicką książkę, czasopismo, aby poznawać coraz lepiej sumienie, aby uczyć się, co jest dobre, a co złe. Ktoś inny powie, że nie chodzę do kościoła, bo tam tylko mówią, czego mi nie wolno. I myślą, że są usprawiedliwieni, są w wielkim błędzie, moi drodzy, bo zawiniona niewiedza nie jest usprawiedliwieniem, ale jest jeszcze większym obciążeniem tego człowieka, bo miał możliwość, mógł się dowiedzieć, ale tego nie zrobił. I trzeci sposób, w jaki egoizm niszczy sumienie człowieka, to osłabianie jego woli. Sumienie to nie tylko głos mówiący, co dobre, co złe, lecz również siła nakazująca czynienia dobra, a unikania zła. Ta siła posługuje się wolą człowieka. Jeśli człowiek ma tą wolę osłabioną, to cóż z tego, że sumienie mówi mu, że tego mu nie wolno, albo tamto zrobić powinien, kiedy on nie jest w stanie iść za tym głosem, za tym wezwaniem. Takim przykładem, moi drodzy, są ludzie, którzy trwają w nałogach, choćby w alkoholu, narkomanii, a może w nałogu komputerowym, pornografii, czy nawet i komórkowym. Może nie jest on tak groźny, ten nałóg, ale jest to, moi drodzy, nałóg. Ale cóż z tego, że alkoholik może postanawia wobec żony najbliższej, już się więcej nie napije, kiedy nie stać go na to, aby nie wyciągnął ręki po następną butelkę piwa, czy kolejny kieliszek alkoholu. Dlatego trzeba nam ćwiczyć wolną, ale silną wolę. Do tego służy między innymi post piątkowy, który służy przede wszystkim temu, że pokutujemy i wynagradzamy Panu Bogu za nasze grzechy, ale ćwiczymy też właśnie silną wolę, bo umie zrezygnować z czegoś, czego niekoniecznie muszę. Służy również, moi drodzy, ten post piątkowy naszemu zdrowiu, to tak na marginesie. Niszczymy też nasze sumienie, gdy nie słuchamy jego wezwań do czynienia dobra. Dlatego na początku mszy świętej, gdy odmawiamy akt pokutny, spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, wypowiadamy też słowa, że zgrzeszyłem zaniedbaniem. To dlatego przepraszamy Boga nie tylko za złe czyny, ale również za zaniedbanie. Bracia i siostry, święty Jan Paweł II wołał do nas, wołał o ludzi sumienia, dlatego trzeba, byśmy kierowali się tym sumieniem, byśmy mieli świadomość, że nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Żyjmy służąc Bogu, drugim człowieku. Amen.